To słuchajcie, jeszcze dopowiemy sobie do tego, co było na poprzedniej konferencji odnośnie jak pielęgnować miłość małżeńską. Jeszcze raz odwołuję się do tej książki, którą już widziałem w czasie przerwy. Niektórzy oglądali z bliska. Myślę, warto rzeczywiście sobie ją nabyć, kupić, bo tam jest dużo, dużo innych przykładów. Już nie ma, już się rozeszło.
Była jedna w ogóle.
No to nic, to trzeba będzie zamówić sobie przez internet. Przez internet zamówić sobie i kupić. No ale jak widzicie, sam Pan Jezus wskazuje na bardzo konkretne zaniedbania jednego mężczyzny, ale one są jakoś na tyle uniwersalne, że mogą dotyczyć wielu małżonków odnośnie tego, co zaniedbali w życiu małżeńskim, co spowodowało później kryzys. No ale na szczęście Pan Jezus pokazał też bardzo konkretne drogi rozwiązania tego problemu. Ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć do tych wcześniejszych znaków miłości małżeńskiej. Mówiliśmy sobie właśnie o tej potrzebie bycia przy drugim człowieku, także właśnie w tych konkretnych momentach życia, kiedy no, przychodzi jakiś rodzaj słabości i tak dalej, żeby nigdy nie zostawiać go samego. Chciałbym jeszcze tutaj jedną rzecz ważną dopowiedzieć, że owszem, dzisiaj mówi się dużo o tych uczuciach w małżeństwie, że bardzo ważne jest, by sobie te uczucia okazywać, pielęgnować, ale jak wiemy, na samych czułostkach małżeństwa się nie zbuduje, że jeszcze jest ten wymiar służby i on też jest bardzo konkretny i ważny. Co z tego, że mąż będzie codziennie żonie kupował kwiaty albo żona będzie męża obsypywać komplementami, jeżeli jedno albo drugie zaniedba to, co jest ich obowiązkiem wynikającym z pożycia małżeńskiego. Jeśli mężowi się nie będzie chciało pracować, jeżeli żona zaniedba dom, no to wiemy, że wtedy choćby nie wiadomo, jak sobie zapewniali o miłości, świadczyli o niej, no nic z tego nie będzie, bo nie będzie konkretów, nie będzie konkretnych czynów. Może też powiem, dlaczego jest ważne, żeby mimo wszystko przypominać o tych uczuciach, bo dziś dużo, szczególnie młodych małżeństw, wywodzi się z rodzin, gdzie zabrakło wzoru uczuć, gdzie jedna ze stron nie okazywała tych uczuć, albo ojciec, albo matka. Jeszcze gorzej, jeżeli pochodzili z rozbitych małżeństw, gdzie zamiast tego wzoru, jak sobie okazywać miłość, czułość, no to były antyświadectwa, że leciały tam przekleństwa, samo zło i tak dalej, a zabrakło takiego zwykłego, pozytywnego wzorca. To może nam się wydawać abstrakcyjne, ale wyobraźcie sobie, tak jest. Ja miałem niedawno do czynienia z pewnym młodym małżeństwem, które jeszcze zanim weszło w związek małżeński, przychodziło do mnie z różnymi pytaniami. I ten mężczyzna powiedział, że proszę księdza, jak ja mam żonie okazywać miłość? Ja nie wiem, jak to się robi, bo mój ojciec odszedł od swojej żony, czyli od mojej mamy. Ja byłem jeszcze wtedy dzieckiem. Ja nigdy nie widziałem, żeby oni sobie okazywali miłość. Ja nie wiem, jak to się robi. Niech mi ksiądz powie, jak to się robi. Więc ludzie wchodzą w dorosłość, małżeństwo z potężnymi brakami, także emocjonalnymi. I dlatego trzeba ich uczyć właśnie o tym, jak ważne są uczucia, emocje. Szczególnie tych, którzy no niestety nie mieli okazji jako dzieci przyglądać się tego rodzaju znakom miłości u własnych rodziców. Ale jest też, tak jak powiedziałem, ten drugi bardzo ważny wymiar, wymiar służby. Myślę, że to jest też potężne antyświadectwo, najgorsza rzecz, jaką można dzieciom zostawić, kiedy dzieci nie widzą, jak małżonkowie sobie potrafią służyć. Niestety często tak jest, że żona coś prosi męża, ten zaraz, nie chce mi się i tak dalej, albo na przykład mąż żonę o coś prosi, ona też swoje potrzeby i tak dalej. I właściwie pytanie, kto tutaj jest kim w tym małżeństwie, w tej rodzinie? Służba to jest bardzo konkretny wymiar miłości i znak miłości. Pamiętajmy o tym. Jest o tym dzisiaj bardzo trudno mówić. To nie jeden ewangelizator czy osoba, która prowadzi rekolekcje dla małżonków potwierdzają. Ponieważ żyjemy w takiej kulturze egoizmu i w ogóle ci ludzie z tej antykultury reagują alergicznie na słowo służba. Oni zaraz od razu będą mówić, że tak, w Kościele katolickim małżeństwo to taki klasyczny przykład jakiegoś zniewolenia, więzienia łańcuchem. Chcieliby te kobiety do łóżka, do zlewu, do kuchni i tak dalej. Totalne niezrozumienie pojęcia służba, na czym to polega. Dlaczego? Bo sami tkwią po uszy w egoizmie. I oni nie potrafią w ogóle przełożyć na jakiś pozytywny sposób wymiar tego słowa, czy w ogóle czynności służby. To nie jest uwłaczanie czy uwłaczające, że jeden służy drugiemu. Ja świadczę drugiemu, służę drugiemu człowiekowi ze względu na Boga, na Chrystusa. Wzorem jest Jezus Chrystus, Chrystus sługa, który mówi, nie przyszedłem, aby mi służono, ale żeby służyć innym. I trzeba się tego uczyć, trzeba do tego dorastać, trzeba się w tej służbie formować, dobrze odczytywać, jakie są moje zadania, role jako mężczyzny, jako kobiety, jako ojca, jako matki. One się różnią. Nie jest dobrze, jeżeli żona zastępuje męża, mąż zastępuje żonę w tych swoich obowiązkach, zadaniach. Nie jest dobrze, jeżeli jedno ucieka od zadań zarezerwowanych tylko i wyłącznie dla niego. Ta formacja odbywa się dzisiaj w różnych duszpasterstwach dla mężczyzn, dla kobiet i zachęcam, żeby chodzić na takie spotkania albo przynajmniej jeździć na takie rekolekcje, jeżeli już nie mamy możliwości, żeby w ciągu roku na bieżąco chodzić w takie duszpasterstwa. Dzisiaj bardzo popularne są duszpasterstwa mężczyzn, ci wojownicy Maryi, jakieś pochodne od tego. Dobrze, niech to będzie, niech tworzą się takie przestrzenie, w których będzie się przypominało mężczyznom, ojcom, mężom, co powinni robić w domu, w małżeństwie, w rodzinie, jak powinno wyglądać to powołanie, do którego Pan Bóg ich przeznacza. I to jest bardzo pozytywne, że gdzieś ci mężczyźni się budzą. Ale też wydaje mi się nie mniej ważne, żeby budziły się kobiety. Że dzisiejszy atak kultury został właśnie skierowany w stronę kobiet, na zepsucie kobiet, został obliczony na zepsucie kobiet. Żeby kobieta została zepsuta, czyli żeby zniszczyć w niej najpierw Boży obraz, Boże piękno, odebrać jej wrażliwość, zniszczyć jej uczuciowość i właśnie, żeby była niezdolna do tego, żeby być matką i żoną. Żeby stała się taką totalną egoistką zapatrzoną w siebie, w swoje potrzeby, w swoje zmysły. I często wchodzą w to katoliczki. Wyobraźcie sobie, jak dużo ja mam dzisiaj rozmów z takimi kobietami, które przychodzą zapłakane, bo starają się o dziecko, a już tego dziecka mieć nie mogą. Bo były przeświadczone, że najpierw studia, później kariera, później praca. I one były już w małżeństwach, ale odkładały poczęcie dziecka. Mówiąc, że na to przyjdzie czas, teraz jest najlepszy moment, żebym zobaczyła świat, żebym się trochę pobawiła i tak dalej. No mam do tego prawo i tak dalej. No ale kiedy w końcu już się tam otworzyli na to dziecko, no to okazuje się, że to nie jest takie proste. Pierwsze poronienie, drugie poronienie, albo w ogóle nie ma nawet ciąży. Wszystko w życiu człowieka ma swój czas i nie da się pewnych spraw ani przyspieszyć, ani opóźnić. Jeżeli będziemy uważali, że ciągle mamy nad tym wszystkim kontrolę, no to by znaczyło, że chcemy być jak Pan Bóg, a to jest przecież niemożliwe. I też, jak powiedziałem, często jest to znakiem naszej niedojrzałości do tego, by służyć. Czyli wejść w obowiązki ojca czy matki. Dlatego tak ważna jest taka formacja, bym się tego nie bał i żebym to wszystko starał się podejmować. To też jest znak miłości do swoich bliskich, kiedy przyjmuję te role i nie traktuję ich jako obciążenie dla siebie samego czy dla innych ludzi. Tak więc na to dzisiaj trzeba bardzo, bardzo zwrócić uwagę. Wydaje mi się też, że takim bardzo konkretnym czasem próby dla małżeństwa jest czas, kiedy pojawi się choroba u jednego z małżonków. Nawet chyba tutaj, w tym fragmencie, zdaje mi się, tam czytałem o tym, że ile razy zostawiłeś samą twoją żonę, kiedy była chora i nie liczyłeś się z jej słabością ciała, tylko liczyłeś na to, że wszystko będzie w domu zrobione. Tak Jezus powiedział do tego mężczyzny. I myślę, że tak niestety często jest w naszych domach, że niezbyt dobrze reagujemy na te sytuacje, kiedy jedno z nas zachoruje. A popatrzmy, my sami często krytykujemy naszych pracodawców, że oni nie liczą się z naszym zdrowiem, czy właściwie z naszymi chorobami. Jak oni reagują na to, że nie przyjdziesz dziś do pracy, że zachorowałeś? Czy nie masz do tego prawa? No jesteś tylko człowiekiem. A tymczasem twój szef mówi, mnie to nie interesuje, masz przyjść do pracy. I mówimy, że ktoś łamie prawa pracownicze. A jakże często te prawa zostają łamane właśnie na gruncie rodziny, małżeństwa. Że nagle przychodzi jakiś moment choroby u żony, u męża, jakaś niedyspozycja i potem niestety pojawia się jakiś rodzaj oskarżania go za to, że zachorował. tworzenie jakiejś presji na nim, że widzisz, teraz wszystko spadło na mnie, bo ty sobie zachorowałeś, tak jak ktoś by sobie sam wybrał i na złość małżonkowi zachorował. No, no to jest chore takie myślenie, ale niestety często się pojawia. Nie można krytykować współmałżonka czy oskarżać go za niedyspozycyjność. Raczej właśnie wtedy trzeba być przy nim, wspierać go, pomagać mu, no, stworzyć mu przestrzeń powrotu do zdrowia. Jasne, że czasami są to sytuacje przedłużające się i nieraz może to być sytuacja trwająca aż do końca życia. I wczoraj dałem tego przykład na kazaniu, mówiąc o chorobie mojej mamy, no, która w pewnym momencie zachorowała na stwardnienie rozsiane, wylądowała na wózku inwalidzkim i tata, dopóki żył, no, no był sam z tymi obowiązkami domowymi. No ale co, czy zostawił swoją żonę, naszą mamę? No nie, nie zostawił ją. On był i tym bardziej starał się robić wszystko, żeby czuła się jak najlepiej, pomimo tego cierpienia. A dzisiaj naprawdę, wyobraźcie sobie, są takie sytuacje, że ktoś przychodzi do księdza i mówi, czy jest jakaś możliwość rozwodu kościelnego, bo właśnie się ta osoba dowiedziała, że współmałżonek zachorował na jakąś nieuleczalną chorobę i jak to powiedziała niedawno jedna kobieta, że ja nie mam zamiaru spędzić najlepszych lat mojego życia z kaleką, z moim mężem kaleką. No to jakieś diabelstwo w tym momencie wychodzi z człowieka, skoro żona potrafi powiedzieć o swoim mężu 2 lata po ślubie, że nie ma zamiaru spędzić resztę życia z kaleką. Nie takiego go brałam i tak dalej, no to coś ty mu przysięgała, zdrowie i w chorobie. Co ty rozumiesz pod tym pojęciem? Więc na pewno taki czas choroby jest znakiem próby. Oczywiście obie płcie przeżywają te choroby na sposób indywidualny, bardzo specyficzny. Nieraz kobiety się śmieją z tych umierających mężczyzn, spowodowane śmierć z przeziębienia, umieranie, konanie spowodowane przeziębieniem, czy gorączką 37,3. No ale jest to jakaś specyfika męska i no, nie zawsze trzeba się z tego tam, prawda, śmiać czy coś, no, że mężczyźni tak przeżywają te osłabienia, bo tak widocznie są skonstruowani, no nie wiem. No, ale jakieś tam wsparcie obie strony potrzebują i myślę, że to gdzieś tam za nami później pójdzie, że byłem sam, potrzebowałem wtedy obecności współmałżonka, a tej obecności nie miałem. Także to jest taki kolejny wymiar troski o miłość małżeńską. Kolejna, myślę, bardzo ważna sprawa. Nie narażać się na grzechy nieczyste. Znowu kolejna sprawa, która wiąże się ze współczesną kulturą, która jest przesycona tego rodzaju treściami. Filmy, książki, obrazy, internet. To dotyka nawet dzieci, co dopiero dorosłych. Jeżeli my będziemy się narażać, wchodzić w te wszystkie sprawy, to jest znakiem przede wszystkim niedojrzałości, że potrafię sobie sam tak bardzo szkodzić, a druga rzecz, braku miłości do współmałżonka, bo on będzie pierwszą ofiarą tego nieuporządkowania, tego twojego nieuporządkowania, że to wcześniej czy później odbije się na nim, odbije się na waszej relacji małżeńskiej. W ogóle to już jest otwarcie się na grzech ciężki. Otwarcie się na grzech ciężki jest zgodą na obecność demonów między wami, że one będą gdzieś tam dawały o sobie znak. Ale też to będzie pierwszy krok do innych grzechów, jeszcze gorszych, do zdrady, do cudzołóstwa. Nasza zmysłowość dzisiaj jest podbijana na różne sposoby. Bodźców jest niezliczona ilość. Jak to mówię, nawet wystarczy przez miasto się przejść albo na chwilę włączyć telewizję, obejrzeć jakieś reklamy, już nie mówię o jakichś kanałach muzycznych czy coś. Nawet ktoś, kto stricte nie szuka tego rodzaju treści, on będzie nimi bombardowany. I myśmy się do tego już przyzwyczaili, bo te treści są dosłownie wszędzie. I one nas niszczą. Niszczą naszą zdolność do samokontroli. Powodują, że no, jesteśmy w stanie popełnić nawet najgorsze jakieś wynaturzenia czy błędy i je nawet akceptować, mówiąc, że no, taki jest człowiek, człowiek ma do tego prawo i tak dalej. To nas po prostu niszczy. I też, kiedy spotykam się z osobami, które spowiadają się na przykład ze zdrad małżeńskich, no, to pytam też o obecność grzechów i upadków w tej właśnie sferze, w sferze czystości. Czy one były? Jak długo trwały? Czy starały się coś z tym zrobić? No, niektórzy mówią, no walczę z tym, no ale jak wygląda ta walka? No, czasami to jest jakiś rodzaj hipokryzji, a nie walki. Bo jeżeli ktoś, kto wie, że ma jakieś problemy właśnie z treściami erotycznymi, pornograficznymi, no to kupuje sobie jakieś kanały telewizyjne, gdzie są tylko i wyłącznie takie filmy, kupuję sobie subskrypcje na takich też platformach streamingowych, gdzie są i dominują takie filmy, gdzie jest dostęp do internetu wszędzie dookoła i tak łatwo wziąć telefon do ręki i sobie wejść na jakąś tam stronkę. Jeżeli się kupuje jakieś takie książki, treści i tak dalej, no gdzie kupuje się je właśnie ze względu na jakieś takie różne fantazje erotyczne, no to człowiek sam siebie naraża. I co to jest za walka? To jest żadna walka. Walka będzie polegała na tym, że ty ograniczysz sobie dostęp do tego, że ty to wyrzucisz ze swojego domu, że to spalisz w trosce o to, żeby być zdrowym, silnym, normalnym człowiekiem, a nie takim zlepkiem zmysłów, które tobą rządzą, a nie ty nimi. Tak więc bardzo, bardzo wiele zranień w małżeństwie zaczyna się właśnie od tego. I to idzie w takim potwornym kierunku, to tak przyspieszyło, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo dzisiaj ludzie potrafią z siebie skrzywdzić i drugiego człowieka właśnie z powodu tych grzechów. No i kolejna bardzo ważna przestrzeń to jest przebaczanie. No na ten temat to by w ogóle można całe zrobić rekolekcje i są takie rekolekcje, jak przebaczać, jak uczyć się przebaczać. I doskonale zdajcie sobie sprawę z tego, że bez zdolności przebaczania no trudno jest zachować jakąś jedność w małżeństwie. Już nie mówię, że na całe życie, ale nawet i na to, żeby choćby przez tydzień, przez miesiąc czy przez rok mieszkać ze sobą razem, czy to w rodzinie, czy w małżeństwie. Jeżeli ktoś z nas ma taką skłonność do chowania uraz, wyciągania starych spraw do wypominania, to on zniszczy wcześniej czy później siebie, drugiego człowieka, każdą relację, bo tak się po prostu nie da. To nie jest chrystusowa postawa. Czy Bóg wyciąga nam grzechy, z których nas sam rozgrzeszył sprzed, nie wiem, roku, przed 10 lat? On nigdy tego nie zrobi. On nigdy do tego nie wraca. Można powiedzieć, nie pamięta. Siostra Faustyna pięknie to opisała. To wszystko płonie w oceanie Bożego Miłosierdzia. Zostało zniszczone w oceanie Bożego Miłosierdzia. A my, no niestety, potrafimy wyciągać, wypominać. I to naprawdę jest potworna rana, którą sobie nieraz małżonkowie zadają. To niszczy miłość małżeńską. Co na to Jezus mówi? Przebaczać. Przebaczać zawsze. Ileż warta byłaby ta kobieta, do której przyszedł 70-letni mąż, gdyby on się jej kajał, przepraszał, prosił o wybaczenie, ona powiedziała, nie wierzę ci, nie przebaczę ci. Tyle mi zła zrobiłeś, że no nie ma szans, odejdź ode mnie, chcę być sama do śmierci. Sama by sobie przedłużyła to cierpienie, którego źródłem już nie byłby jej mąż, ale ona sama, jej nieprzebaczenie. To nie jest postawa Chrystusowa, żeby mogło w naszym życiu zaistnieć dobro, łaska Boża, potrzeba, żeby umieć przebaczyć. Ona otworzyła się na tą łaskę Bożą, przyjęła swojego męża i jak Jezus mówił, no ta ich miłość zaczęła na nowo kwitnąć między nimi. I tak samo Pan Jezus. On daje wam łaskę, jeżeli dojdzie do konfliktu. Łaskę ponownego zaufania, zbliżenia się. Nawet właśnie łaskę związaną z, w cudzysłowie, utratą pamięci. Żeby no nie pamiętać i nie wracać do tego, co było złe. Ale szatan będzie to podsuwał. Ja to tak zawsze mówię, że wyrazem tej współpracy z Bożą łaską odnośnie Bożego Miłosierdzia jest to, że kiedy na przykład ludzie się spowiadają u księdza, autentycznie my bardzo szybko zapominamy te grzechy, które ludzie nam się spowiadają. I to nie dotyczy anonimowych ludzi, no gdzie z natury ksiądz nie przywiązuje uwagi do tego, że ktoś powiedział mu coś konkretnego, tylko nawet jeżeli to przyjdzie osoba, którą ja znam osobiście, wyspowiadam się z jakichś grzechów, to ja za jakiś czas, niedługi, po paru dniach, ja nie jestem w stanie nawet sobie przypomnieć, o czym była ta spowiedź. Jak to mówię, łaska sakramentu pokuty, zanik pamięci. Że to nie obciąża mnie w relacji z tą osobą. Niektórzy się mówią, wstydzą spowiadać u znajomego księdza, no bo przecież ksiądz od tej pory będzie patrzył na mnie przez pryzmat grzechów. I tak nie jest, bo ja o tym zapominam. To jest pełna, stuprocentowa łaska pochodząca od Pana Boga. Ja mogę pójść do tej osoby za kilka dni i rozmawiać tak, jak przed spowiedzią. Nic nie obciąży. I tak samo patrzy na nas Bóg. Tak samo patrzy na nas Bóg, bez względu na to, co się działo złego w naszym życiu. Jeśli ty to Mu oddałeś, jeśli to zostało oddane Jego miłosierdziu, On patrzy na nas cały czas taką samą miłością. Więc otrzymujecie jako małżonkowie taką łaskę, by patrzeć na siebie w taki sam sposób. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że no niestety nie pozwoliliście Bogu zadziałać z tą łaską przebaczenia, że tam ciągle ma więcej do powiedzenia zły duch, który trzyma was niejako na takiej uwięzi nieprzebaczenia, ciągle podsuwa myśli, obrazy z przeszłości, a popatrz, ona zrobił tobie to, tamto, nie wolno ci być takim naiwnym i tak dalej. I ty nie dość, że o tym myślisz, pamiętasz, to jeszcze to wypominasz, uzewnętrzniasz. Nie pozwalasz drugiemu człowiekowi po prostu się zmienić, bo cały czas udowadniasz mu, że on jest niewart żadnego dobra w twoim życiu. Więc z tym trzeba postępować jak z każdą pokusą. Natychmiast ją odcinać. Jeżeli przychodzi taka myśl o złu, które ktoś ci uczynił, wywalić to z pamięci. Wprowadzać dyscyplinę pamięci. Nie chcę o tym myśleć. Modlę się. Panie Jezu, zabierz ode mnie te myśli. Zanurzam je we krwi Twojej. Albo się modlić do Matki Bożej. Albo choćby sobie odmawiać dziesiątkę czy cząstkę różańca. Po to, żeby te myśli odeszły. I zobaczycie, że to później zadziała. Przebaczenie oczywiście nie jest proste i nie jest łatwe. I tu trzeba Bożej pomocy i trzeba o nią prosić. Jeżeli nie prosimy, no to raczej sobie z tym nie poradzimy. Ale jeżeli się modlimy, otrzymamy tą łaskę. Są też jednak takie osoby, które mają jakąś większą skłonność do tego, by być pamiętliwym. Może z natury są bardziej emocjonalne, a za tym często idzie jakiś rodzaj nieuporządkowania emocjonalnego, brak dyscypliny emocji. Im jest bardzo trudno panować nad sobą, przebaczać. Dlatego też nie bez powodu Pan Jezus mówi, jest taka rada w Piśmie Świętym, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To znaczy, że owszem, mamy prawo do naszych emocji, bo jesteśmy tak stworzeni, ale Pan Bóg stawia bardzo wyraźne granice. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, czyli do kiedy trzeba sobie z tym poradzić?
Do
wieczora. No, do końca dnia. Choćbyś się tam ze sobą pokłócić, obrazić, ale czas jest przez Pana Boga bardzo konkretnie określony. Masz przebaczyć współmałżonkowi, musicie się pojednać przed położeniem się wspólnym spać. I wtedy Pan Bóg jest obecny w takim małżeństwie, w tym przebaczeniu. Ale jeżeli, jak powiedziałem, więcej do powiedzenia będzie miał zły duch, no to wtedy, owszem, kładziemy się spać niepojednani, pierwszy dzień, drugi, piąty, dziesiąty, ciche dni i tak dalej. To jest dramat. Jak powiedziałem, no niestety, może się to pojawić u tych osób, które nie chcą pracować nad swoją emocjonalnością, które piętrzą w sobie różnego rodzaju uczucia. Kiedyś byłem po kolędzie u takiej rodziny, tam mieszkała pani, która była kleptomanką i ona znosiła do domu no, różne rzeczy, które tam wynajdywała, czy w śmietnikach, czy nie. No dramat po prostu. Jakbyście zobaczyli to mieszkanie, to byście nie uwierzyli, ile można rzeczy, śmieci znieść do domu. I ona to wszystko znosiła i tam trzymała. I nieraz nasze wnętrze, emocjonalność przypomina taki śmietnik, że znosimy tam różne takie właśnie uczucia, brudy i później sobie z tym już kompletnie nie radzimy. Jesteśmy takim emocjonalnym strzępkiem, takim rumowiskiem emocjonalnym i bardzo trudno jest to wtedy uporządkować. Dzieje się tak właśnie wtedy, kiedy no nie trzymamy się tej Bożej dyscypliny. Do wieczora trzeba rozwiązać każdy problem. Kiedy zezwalamy na jakieś obciążające nas uczucia czy zniewolenia. I codzienna modlitwa musi zawierać w sobie ten pierwszy moment wzywania Boga na pomoc w przebaczeniu. I też kiedy klękacie do modlitwy, dobrze jest powiedzieć sobie przepraszam. Niektórzy małżonkowie mają taki zwyczaj, że przed pójściem do spowiedzi mówią sobie wzajemnie przepraszam, czy mi przebaczasz. No to jest, myślę, bardzo dobry zwyczaj. No i też myślę, że rodzice powinni tego uczyć dzieci. Żeby dzieci słyszały od swoich rodziców, jak potrafią mówić do siebie nawzajem przepraszam. Nie ma lepszej szkoły życia małżeńskiego niż wtedy, kiedy dzieci widzą, że mąż mówi do żony przepraszam, kiedy żona mówi do męża przepraszam. Oby to było mówione jak najczęściej, żeby dać swoim dzieciom przykład, w jaki sposób rozwiązujemy konflikty. To wymaga pokory, ale tylko pokora buduje dobro w naszym życiu. Pamiętajmy o tym. A jeżeli jakaś dziewczyna czy chłopak przed ślubem nigdy nie usłyszał od swojego narzeczonego czy narzeczonej słowa przepraszam, to jest bardzo zły znak. Bo zdajemy sobie sprawę, że przecież zawsze zdarza się sytuacja, że zawinimy względem dziewczyny, chłopaka, narzeczonego czy narzeczonej. Ale jeżeli jedna strona ma problem z tym, żeby powiedzieć słowo przepraszam, to źle wróż. Ja bym wtedy poradził, nie wchodź w małżeństwo z taką osobą. Jeżeli jej przez usta nie przejdzie słowo przepraszam, choć jej wina jest jednoznaczna, udowodniona, to z taką osobą naprawdę nie warto wchodzić w małżeństwo, bo ono się nie uda, nie przetrwa. Nie da się zachować małżeństwa, jedności, jeżeli jedna osoba ma siebie za idealną, która w niczym nie zawinia. Taka osoba też będzie miała problem, żeby przychodzić do Jezusa i prosić o pomoc i o przebaczenie. Przestanie chodzić do spowiedzi, bo przecież ona uważa siebie za perfekcyjną, idealną, z czego ona ma się spowiadać. No to takie osoby są niezwykłym utrapieniem dla swoich bliskich. widzą zło u wszystkich dookoła, tylko nie u siebie. Więc trzeba się modlić o pokorę. Trzeba się modlić o pokorę, o to, co wczoraj mówiłem, żeby umieć spojrzeć na siebie, na swoje życie oczami samego Boga. Owszem, jest to spojrzenie pełne miłości, ale też spojrzenie w prawdzie. Bóg w prawdzie potrafi zobaczyć nas samych, nasze życie i wtedy jest taka bardzo twarda ściana, z którą trzeba się zmierzyć, nieraz zderzyć, ale to tylko i wyłącznie dla naszego dobra. Myślę też, że kolejnym bardzo ważnym znakiem pielęgnowania miłości względem współmałżonka jest postawa akceptacji. Ja o tym już tam w pewnych sygnałach mówiłem w pierwszej części tej konferencji. Ale chodzi mi tu o ten rodzaj akceptacji, który potrafi zaakceptować także to, co ciebie w nim drażni. Jeżeli bym was tutaj zapytał, co ciebie drażni u twojego współmałżonka, myślę, że nie stanowiłoby większego problemu, żeby to sobie nawzajem wytknąć, prawda? No jest to coś naturalnego, no nie jest to coś złego, bo każdy z nas ma w sobie coś, co będzie drażniło kogoś innego. No i już. No ale czy mamy się z tego powodu zabijać? Nie. To chyba lepiej jest to zaakceptować. Nie chodzi też o to, że jeżeli to jest coś złego, to mam akceptować zło obecne w życiu współmałżonka, no bo to nie jest dobre. Ale chodzi o to, jak ja na to zło reaguję. Jak ja na to zło reaguję? Czy wytykam, czy dokuczam, czy narzekam, czy krytykuję? Zdajmy sobie sprawę, że to nie tędy droga. Jeżeli jest coś, co ciebie drażni, możesz na ten temat porozmawiać ze swoim małżonkiem. Może doprowadzić go do takiego punktu, w którym on zrozumie, że jest w stanie przepracować tę rzecz. To nie jest dobre dla waszej harmonii małżeńskiej, żeby ten temat ciągle między wami był obecny. Rozmawiać i w jaki sposób zaakceptować to, co ciebie drażni we współmałżonku, ale zaakceptować po to, żeby się do siebie zbliżyć, żeby nie stworzyć jakiegoś niepotrzebnego dystansu, który spowoduje, że nic już się nie zmieni. Jeżeli druga osoba poczuje się zaakceptowana nawet w tym, co ciebie drażni w niej, to wtedy jednak zbliżacie się do siebie i to zaufanie pomoże tej drugiej stronie zmienić się. Dokładnie tak samo jest, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. Jeżeli to są szczególnie trudne dzieci, to żeby ono się zmieniło, trzeba pokazać, że ja je akceptuję. Nie podoba mi się to, co robisz, ale ciebie kocham, akceptuję ciebie i stwarzam ci taką przestrzeń bezpieczeństwa. Nie jest dobrze dziecko zarzucić krytyką, wyzwiskami, bo jesteś taki, siaki, owaki. Ono się wtedy oddali, zamknie w sobie, stanie się jeszcze gorsze. Ale jeżeli je przyjmiemy, stworzymy przestrzeń bezpiecznego rozprawienia się z tym, co jest jego słabością, to wtedy pozwalamy mu zmienić się. I to dotyczy nie tylko dzieci, ale każdego człowieka, nawet takiego dorosłego. A my właśnie zamiast stworzyć taką przestrzeń akceptacji, no to od razu go atakujemy, współmałżonka, no i trudno jest mu wtedy cokolwiek zmieniać w sobie, bo on jest przekonany, że cokolwiek nie zrobię, i tak będzie źle. Ona już się do mnie uprzedziła, on się na mnie uprzedził. Nie ma sensu się zmieniać. Ona nawet tego nie będzie widziała, ile ja wysiłku i pracy wkładam w to, żeby pracować nad sobą. Co więcej, niektórzy wkładają dużo wysiłku, żeby przynajmniej nie postępować w tym swoim jakimś nieuporządkowaniu. I to też trzeba umieć zobaczyć, że taka osoba pracuje. Choć na zewnątrz wydaje się, że się tam nic nie zmienia, ale ona jednak pracuje, żeby przynajmniej zatrzymać to, co jest tym problemem. I jeżeli ja to zauważę, pochwalę za to, docenię, to też motywuję tę osobę do tych zmian. A więc starajmy się akceptować. Szczególnie to, co ciebie w nim drażni. To nie znaczy dawać przyzwolenie, ale stworzyć jakąś taką przestrzeń bezpieczeństwa. No i też przy okazji tego tematu warto zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o tych problemach małżeńskich, że wiele problemów wynika z tego, że zlekceważyło się przed ślubem fakt, że są pewne różnice w człowieku, których się nie da pogodzić. Na przykład poglądy na różne sprawy. Czasami jest to jakiś rodzaj, nie wiem, jakiegoś trudnego hobby. No już nie mówię o jakichś sprawach związanych z wiarą. Jeżeli osoba wierząca wychodzi za mąż, czy żeni się z osobą niewierzącą, to nie jest tak łatwo i tak szybko, że ta druga strona nagle zacznie wierzyć. I dlatego też potrzeba pewnej mądrości przed ślubem, żeby nie doprowadzać do zaistnienia związku, nierozerwalnego związku małżeńskiego przy takich różnicach, których nie da się pogodzić. bo potem się męczą ze sobą przez całe życie. I to jest wasza rola już jako rodziców, bo jesteście już w małżeństwach i to jest sprawa, no, której się nie da cofnąć, ale przynajmniej, żeby wasze dzieci wchodziły w różne relacje, związki na sposób mądry. Nie jest przesadą to, co powiedział pewien kapłan egzorcysta, że zanim Bóg postawi na twojej drodze twojego przyszłego męża czy żonę, czy kandydata na męża i żonę pochodzącego od niego, to szatan najpierw postawi ci swojego kandydata. I tylko pytanie, czy ty poczekasz na tego człowieka od Boga, czy najpierw weźmiesz to, co ci podsunie zły duch, szatan, wyczuwając, że zbliża się gdzieś ta osoba pochodząca od Boga. Czasami szczególnie młodzi nie chcą czekać i biorą byle co. I mają w życiu byle co. Kiedyś pewna kobieta przyszła do mnie z takim problemem dotyczącym swojego narzeczonego, no, z którym były duże problemy. Tam było więcej spraw, w których nie było zgody między nimi, niż które no, po prostu były takie do dogadania się. Więcej ich po prostu różniło niż łączyło. No i pytała się, czy ona powinna wychodzić za mąż za niego. I pamiętam, że się wtedy modliłem w tej sprawie, w tej intencji i chyba właśnie sięgnąłem do jakiejś takiej książki, jakiejś mistyczki, nie wiem, czy to nie była Alicja Lęczewska. Od czasu do czasu właśnie jak szukam odpowiedzi na jakieś pytania, no to tak się chwilę modlę i otwieram sobie, na chybił trafił to świadectwo Alicji Lęczewskiej czy pouczenia i tam trafiłem na takie zdanie, akurat w kontekście tej kobiety. Nie komplikujcie sobie niepotrzebnie życia. Odpowiedź dla tej kobiety. Nie komplikuj sobie niepotrzebnie życie. Czyli co Pan Jezus jej powiedział? Masz wchodzić w to małżeństwo, czy nie? Właśnie, masz nie wchodzić w to małżeństwo. Nie komplikuj sobie niepotrzebnie życie. Będziesz chciała takiego męża? Proszę bardzo. Ale będziesz ponosiła konsekwencje swojego wyboru. Pan Bóg nie tylko dał uczucie, ale daje też rozum. I znowu, oczywiście, nie wolno dzisiaj kłaść akcentów tylko i wyłącznie na uczucia, jeśli zapominamy nie tylko o służbie, ale też o rozumie. Że w małżeństwie też musi działać rozum. Nie tylko w małżeństwie, już przed małżeństwem. Jeśli tego nie będzie, no to niestety będzie bardzo wiele cierpienia. I no bardzo mi przykro, kiedy przychodzą do mnie małżonkowie z różnymi problemami, trudnościami i tam wiadomo, że już niewiele się da zrobić. Znaczy, zawsze da się coś zrobić, ale to by wymagało jakiejś ogromnej pracy obojga i pragnienia, żeby doszło do jakiejś jedności między nimi, do pogodzenia się. Ale jeżeli jedna strona jest zacięta, druga strona no też no, wie, że ma rację. I najczęściej to są właśnie te przykłady, kiedy jedna osoba jest bardzo głęboko religijna, wierząca, a druga strona to ma jakąś obojętność albo wręcz jest przeciwna wierze Kościołowi. To mówię, no dlaczego doprowadziliście do sytuacji takiego oszustwa, prawda? No kto kogo tu oszukał? No jeżeli ty miałeś oczekiwania, że twój mąż czy twoja żona będzie religijny, będzie szanował twoje poglądy religijne i tak dalej, no to dlaczego wyszłaś, czy ożeniłeś się z taką osobą, no, która jest totalnie po drugiej stronie? No przecież to generuje jakieś błędy. No. No nie powiem, udało się nie jeden raz takie małżeństwo doprowadzić do jakiejś zgody, ale to, jak powiedziałem, wymagało pracy obojga. No, że musimy szanować siebie, szanować swoje poglądy, poglądy religijne, swoje potrzeby duchowe, religijne. No i udało się. W paru małżeństwach naprawdę są, pomimo pewnych różnic, zgodni i jest fajnie. Ale czasami, no niestety tak nie jest. No i to boli oboje. Jedna strona czuje się oszukana przez drugą. No to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. A tu trzeba było przed ślubem jakoś bardziej ten tematy ze sobą porozmawiać, przedyskutować, a nie później męczyć się ze sobą. Myślę też, że bardzo konkretną formą pracy nad sobą jest myślenie o sobie samym. Taki rodzaj autorefleksji. Jeśli chcesz zadbać o relacje między wami, to myśl często o sobie, czy wszystko jest ze mną w porządku. Taki rodzaj autodiagnostyki. My to nazywamy w Kościele rachunkiem sumienia. Co mógłbym zrobić lepiej? Co zawaliłem? Za co powinienem przeprosić żonę czy męża? Zawsze zaczynajmy od jednego zdania, które jest największą i najbardziej prawdziwą prawdą na świecie. Nie jestem idealny. Nie jestem idealny. Coś zawaliłem, coś mógłbym zrobić lepiej. Od tego zaczynajmy każdy rachunek sumienia. Nie jestem idealny jako ksiądz, nie jestem idealny jako mąż, nie jestem idealna jako żona. Pamiętajmy o tym i to jest dobry punkt wyjścia do dobrego rachunku sumienia. Zawsze będziemy musieli pracować nad sobą. im dłużej się przyglądam oczyma Boga swojemu życiu, temu, co robię, to tym lepiej dla mnie. Wiem, że mogę coś zrobić lepiej. Też dobrze jest posłuchać czasem, co mówią na mój temat inni, co mówi na mój temat moja żona, mąż, dzieci. Nie uprzedzać się od razu, że a, on już jest uprzedzony i tak dalej, że nie potrafią rozpoznać prawdy, która we mnie jest. No na pewno nikt nie jest w stanie poznać do końca prawdy o tym, kim jesteś i tak dalej. Ale jednak jakaś cząstka prawdy w tym, co mówią o tobie, jest. I Pan Bóg też mówi przez nich, przez twojego męża, przez twoją żonę, czasem przez dzieci. Mówi o tobie jakąś prawdę, trudną prawdę. I to pokorne serce potrafi to przyjąć, być za to wdzięczne, coś zmienić w swoim życiu. Więc dobrze jest tak, kiedy potrafimy się tak słusznie nad sobą pochylić i nieraz no sobie nawet tak dołożyć, szczerze dołożyć, że no, trzeba w końcu coś zmienić w sobie. Jestem powodem cierpienia dla mojej żony, dla mojego męża. No, wiem, że coś mu obiecywałem, tego nie zrobiłem. Tak być nie powinno. To wyjdzie, jeżeli to będzie przemodlone. Jeżeli będzie obecny w tym Bóg, to zawsze doprowadzi do dobrych zmian w małżeństwie, w sobie samym. Chcesz zmiany w swoim małżeństwie? Zacznij zmiany od siebie. Tak jak ksiądz, jeżeli chce zmienić kościół ludzi, niech najpierw uświęci sam siebie, zmieni samego siebie. Niech uczyni swoje życie świętym. Czyli niech bardziej pokocha Pana Boga i niech zacznie robić swoje obowiązki jak najlepiej. Wtedy zmieni cały kościół. Uwierzcie, że tak jest, że to działa. I tak samo w małżeństwie. Chcesz zmienić męża, dzieci, żonę? Zacznij od zmiany samego siebie. Tak mi powiedziała niedawno pewna kobieta, która miała też problem ze swoim mężem, że już znudziło jej się ciągłe upominanie tego męża o to, co zrobił, nie zrobił i tak dalej. Już się tak bardzo mocno skupiła na tym, żeby po prostu ona w tej relacji do Pana Boga no, uczyniła wszystko, co może, żeby ta jej wiara znowu była taka, jaka powinna być, ale też starała się jak najlepiej podejmować swoje obowiązki jako żona. I choć to trwało kilka miesięcy, to proszę sobie wyobrazić, że ona więcej powiedziała do męża niż wtedy, kiedy mu wyrażała słowami jego zaniedbania. Mąż to widział, że ona jest bardziej dokładna, bardziej sumienna, że się po prostu tak wyciszyła. Zawsze ta cisza dobrze działa na mężczyzn. Że się wyciszyła i to tak go kuło, drażniło, że jego męska ambicja, duma nie pozwoliła, żeby on został z tyłu, więc też zaczął pracować nad sobą, bardziej być dokładny. Nagle żona zauważyła, że to naprawił, choć pół roku czekało, tam to zrobił, chociaż prosiła go to rok temu i tak dalej. I ona mówi, o, on też pracuje nad sobą, on też pracuje nad sobą. I w końcu kiedyś porozmawiali razem na ten temat, no i ona tak oczywiście już z uśmiechem mówi, no wiesz co, no tak się ostatnio zmieniłeś, tyle widzę takich pozytywnych zmian w tobie. I on jej tak powiedział, no a co ty sobie myślisz, że mam pozwolić, żebyś ty była lepsza ode mnie? takim samonawracaniem się, no w sumie zreformowali swoje małżeństwo. Rozwiązali sporo takich nierozwiązywalnych do tej pory problemów. Myślę też, że dobrą formą pracy nad sobą jest tworzenie relacji z innymi małżeństwami, szczególnie takimi, które są wartościowe, na przykład wierzące, że macie wspólny system wartości. To jest ważne wtedy, kiedy no, żyjecie w takich środowiskach, gdzie tej wiary jest stosunkowo mało. Pamiętajcie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli w twoim środowisku dominować będą osoby albo zepsute, albo takie, które ciągną ciebie w dół, albo takie, którym nie zależy na małżeństwie, to bardzo prawdopodobne, że wasza droga życia pójdzie tymi samymi drogami. Czasami, jak ktoś mówi, środowiska się z dnia na dzień nie zmieni, ale zawsze możesz szukać takich przyjaźni, takich relacji z małżeństwami, które są wartościowe, dobre. I to jest potężny plus wielu rekolekcji, że to jest taka przestrzeń, gdzie przyjeżdżają różne wartościowe małżeństwa, kiedy się poznają na takich rekolekcjach, zbierają te kontakty, później się odwiedzają, umacniają. Kiedy przychodzi jakiś problem, potrafią do siebie zadzwonić. Nieważne, że mieszkają od siebie 100 czy 300 kilometrów. Świadczą sobie pomoc, wspierają się. Chcą razem tworzyć święte małżeństwo. I to jest jedna z najlepszych rzeczy, którą możecie sobie nawzajem dać. Więc szukajcie takich właśnie małżeństw, przyjaźni. Jeżeli jakiś mężczyzna widzi, że jest gdzieś jakiś fajny facet, taki właśnie mąż z krwi, z kości, który dobrze wypełnia swoje zadania, to niech zaprzyjaźni się z nim, niech ma z nim taki kontakt, niech rozmawiają ze sobą przez telefon. Zadawaj mu pytania, jak będzie jakiś problem z żoną czy z dziećmi. To jest bardzo konkretne wsparcie, które Pan Bóg ci da. I tak samo kobieta. Dobrze jest też mieć kontakt z inną kobietą, żoną, co do której masz przekonanie, że jest na swoim miejscu, że jest dobrą żoną, dobrą matką, że jej życie wydaje dobre owoce. Jeżeli obok ciebie będą tylko i wyłącznie jakieś singielki, jakieś damulki, prawda, panie, bizneswoman i tak dalej, no to kto ciebie pociągnie w górę w tym twoim życiu małżeńskim, w tym, żeby służyć, żeby opiekować się swoimi bliskimi? No nikt, bo wszyscy ci będą udowadniać, że ale ty głupia jesteś, ty ciągle z tym jednym facetem, ale ty głupia jesteś i tak dalej. No to przepraszam, ale w końcu uwierzysz w te słowa i zostawisz męża albo przestaniesz o niego dbać i będzie jeszcze gorzej. Tak więc wchodźcie w dobre relacje z innymi ludźmi, którzy są na swoim miejscu. Mówiłem też o tym, jak bardzo brak czasu niszczy małżeństwa. I to też jest prawda. Bardzo częsta przyczyna wielu konfliktów i problemów małżeńskich. Pośpiech, pośpiech, pośpiech. Wszędzie się spieszymy. Nie mamy czasu, żeby porozmawiać, zatrzymać się, pójść ze sobą gdzieś tam na randkę, do kina i tak dalej. Bo dzieci, bo praca, bo obowiązki. I wiem, że to jest trudne, ale trzeba dzisiaj bardzo mocno pracować nad tym, żeby był ten czas dla siebie nawzajem. My jako księża mamy dokładnie ten sam problem. Tyle obowiązków, tyle różnych zleceń, tyle osób, które chce tu i teraz rozmowy z księdzem, że nie ma czasu ani się pomodlić, ani adorować Pana Jezusa. I wywrotka bardzo prawdopodobna, szybsza niż się wydaje. Jeżeli nie mam czasu na tego, kto jest najważniejszy dla Boga, niestety bardzo szybko stracę sens bycia kapłanem. I tak samo małżonkowie, jeżeli nie będą mieli czasu dla siebie samych, czasu, żeby być ze sobą, przytulić się, ponudzić się ze sobą razem, nawet nie muszą ze sobą gadać, nie będą mieli dla siebie czasu, to wszystko się rozwali. Bardzo często słyszałem od małżeństw, które się rozpadły. Nie mieliśmy dla siebie czasu. Nie mieliśmy dla siebie czasu. I ta dojrzałość przychodzi wtedy, kiedy przyjdzie świadomość, że muszę walczyć o czas dla żony i dla męża. I później długo, długo nic i dzieci. A czy nie, na pierwszym miejscu Pan Bóg oczywiście, później mąż, żona i później długo, długo, długo nic i dopiero dzieci. Często niestety bywa zupełnie na odwrót, że Pana Boga nie ma, że tu dzieci, później długo nic i później mąż, żona. W przypadku facetów to praca, żona i może gdzieś tam dzieci. Więc to też nie jest tak, jak być powinno. I jeszcze już kończymy odnośnie tej troski pielęgnowania miłości małżeńskiej. Nic tak nie pielęgnuje tej miłości jak zaangażowanie, bycie zaangażowany w małżeństwo. Mówimy tak, patrząc na księdza, że no ten ksiądz jest księdzem z powołania, jest tak zaangażowany w ludzi, w Kościół, w wiarę. On wie, on się orientuje. Idziemy do niego szukać odpowiedzi na jakieś pytania i wiemy, że on nam pomoże. No i tego oczekujemy od księdza. I tak samo myślę, że potrzeba, żebyście byli zaangażowani we własne małżeństwa. Dziś to jest tak łatwiej zaangażować się w te sprawy poboczne i stracić z oczu małżeństwo. I to nie jest dobre. I tak mówimy o tych różnych wspólnotach, że są dobre w Kościele, ale czasami jest tak, że niektóre wspólnoty tak absorbują swoich członków, że nie ma czasu dla żony czy dla męża. Uwierzcie, wiele małżeństw rozpadło się przez wspólnoty w Kościele. Źle prowadzone wspólnoty. Bo trzeba było tu gdzieś pojechać, tu zorganizować rekolekcję, a tu coś przy parafii, tu jakieś czuwanie i tak dalej. No ja znam takie dzieci, które odeszły od Kościoła i powiedziały wprost, że Kościół był ważniejszy niż my. No, że Kościół odebrał nam rodziców, bo ciągle gdzieś tam wyjeżdżali i tak dalej. To było takie małże, akurat przykład dzieci, jedne dzieci były akurat w domowym kościele, inni w neokatechumenacie i tam ciągle coś było, ciągle coś tam było. Ale to jest przykład zupełnie taki, no, w każdą wspólnocie to się mogło wydarzyć, jeżeli zostały proporcje zachwiane. To mogło dotyczyć każdej wspólnoty. Te nazwy to zupełnie przypadkowe. Na pierwszym miejscu zaangażowanie musi być małżeństwo. Jeżeli widzimy, że w domu nikt mnie nie docenia, że jest właśnie taka rutyna, że ciągła krytyka, no to istnieje pokusa, żeby się zaangażować w coś, gdzie coś będę znaczył. I tak widzę, że właśnie bardzo często do tych wspólnot w Kościele przychodzą, lgną ludzie, którzy w domu są poobijani, krytykowani, niedoceniani. No to pójdę do parafii, do kościoła, tam jest wspólnota, tam coś będę znaczył. Dochapię się jakiegoś tam stanowiska i będę dla innych ludzi ważny. No i to jest taka fajna przestrzeń, prawda? No bo tam coś znaczy, jestem liderem i tak dalej, animatorem. Inni do mnie przychodzą, radzą się, dziękują mi. A jak przyjdę do domu, to się nikt ze mną nie liczy, ja tam sobie mogę robić. No i jest wtedy taka pokusa, żeby uciec w kościół, we wspólnotę. Nie, bądź zaangażowany w swoje małżeństwo, w sprawy współmałżonka, w rodzinę. Wtedy będziesz wiarygodny w sprawach małżeństwa, tam, gdzie będziesz służył, w swojej wspólnocie, jeżeli będzie to na pierwszym miejscu. Piękne świadectwo moich przyjaciół ze Szczecina, którzy byli w pewnej wspólnocie i kiedy pojawiło się drugie dziecko, żona powiedziała do męża: stop, stop, ja ciebie proszę, żebyś teraz na jakiś czas nie chodził na te spotkania, bo ja teraz potrzebuję twojej pomocy. A tam się też pojawiły problemy z kręgosłupem. Ona miała potężny problem, żeby to dziecko nosić. W ogóle to był potworny ból. I ten mąż, naprawdę taki Boży człowiek, rozumny, bardzo kochał też tą żonę, powiedział: dobrze, to ja dla ciebie nie będę chodził teraz na te spotkania. A on tam był na szczycie, on był tam liderem liderów wszystkich. I dla niego to było coś bardzo ważnego. To była jakaś satysfakcja, że on może tyle dobrych rzeczy robić i dla Kościoła, i dla parafii, i dla świata, i dla ewangelizacji. A on powiedział: nie, ja to zostawię, nie pójdę na kolejne spotkania. Jeden telefon do księdza: księże, ja nie mogę niestety tego dalej prowadzić, no moja żona mnie potrzebuje, drugie dziecko urodziło się, ona jest chora. A ksiądz powiedział: no ale jak, no chłopie, no ty mnie zostawiasz teraz samego z tym wszystkim, no jak ty mi to możesz zrobić, ja znajdę drugiego takiego jak ty. On mówi: księże, to jest moje powołanie, moja żona, moje dzieci, no niechże mi ksiądz tu nie robi takich wyrzutów, bo ksiądz się myli w tym momencie. No i ten ksiądz powiedział: no ale zastanów się, ja się zastanowiłem, ja wiem, gdzie jest moje miejsce. No i 3 lata był przy tej żonie, no teraz mają 4 dzieci w ogóle, niesamowite małżeństwo, ale on powiedział, że ani jednego dnia nie żałował, że był wtedy przy żonie, że on na jakiś czas zrezygnował z tej wspólnoty, z tych różnych zobowiązań. On powiedział: ja mam jeszcze przed sobą całe życie, ja mogę tam jeszcze wrócić, ale przynajmniej nigdy nie będę sobie musiał wypominać, że ja zaniedbałem swoją żonę czy swoje dzieci, żeby mi one w twarz nie powiedziały kiedyś, że nie kochają Pana Boga, bo Pan Bóg odebrał im ojca. Więc super przykład i o to chodzi, żebyśmy potrafili też to zobaczyć. Czy jesteśmy zaangażowani w nasze własne małżeństwo? A czasami tego zaangażowania brakuje. Czasami to jest tak, że niech on robi swoje, ja będę robić swoje i tam jakoś mieszkamy ze sobą razem, wynajmujemy to samo mieszkanie. I już naprawdę kończąc, pamiętajcie, że bardzo konkretnym wyrazem pielęgnowania miłości małżeńskiej jest troska też o własną atrakcyjność. I w to takim bardzo dosłownym wymiarze. Doceniajmy to, co nam się w sobie podoba, także fizycznie. Dbajmy też o to swoją atrakcyjność fizyczną. Naprawdę często zdarza się tak, że skarżą się w tym konfesjonale: proszę księdza, bo ona przed ślubem to taka fajna babka była, taka atrakcyjna, tak dbała o siebie, potrafiła się i umalować i w ogóle taka była sexy, a teraz po ślubie to łazi w tym dresie, w ogóle już się nie maluje, nie chce jej się czasem nawet tego prysznica wziąć, naprawdę już mnie ona odpycha i tak dalej, jak już się to dziecko urodziło, to już w ogóle. No, a facet to wzrokowiec, no on chce jednak, żeby tego żona była atrakcyjna. Ale tak samo mówią kobiety, skarżą się, no, że proszę księdza, no on bał przed sobą, przed ślubem, no i sporty uprawiał i fajną miał tą sylwetkę, to ciało mi się tak podobało, a teraz ten brzuch wywalony, w ogóle zgarbiony, tylko w tym fotelu siedzi, te kapcie, w ogóle brudas i tak dalej. No gdzie jest ten dawny Bóg w cudzysłowie, w którym się zakochałem? No, fajny facet, no nie, przystojny. Ja się cieszyłam, jak wychodziłam z nim na miasto, inne kobiety mi go zazdrościły. A teraz, no w ogóle się tak jakoś zaniedbał, więc dbajcie o tą swoją atrakcyjność. To nie jest tak, że jak jesteś w kościele wierząca, to musisz wyglądać jak nie wiem jak. Teraz są takie mody na takie skrajne ruchy tradycjonalistyczne, że się ubierają jak amisze, prawda? Że kobiety jak amiszki wyglądają, że jakieś długie takie suknie, jakieś chusty na głowie i idzie jak zakonnica. Ja raz tak było, że ja mam taki odruch, że jak idę ulicą, to mówię do kobiety w habicie: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. I tak właśnie minąłem właśnie. Taką kobietę powiedziała: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ona się odwróciła, zdziwiona, patrzyła, to była moja parafianka, no, która była tak ubrana jak zakonnica, prawda? Jakaś chusta na głowie, chodzi na takie tradycyjne właśnie msze święte, no i ubiera się jak zakonnica. I tak sobie myślę, Boże, ten biedny jej mąż, ona w domu też tak się ubiera, czy coś. No, to jest odwrócenie wszystkiego do góry nogami. No nie, to nie o to chodzi. Więc naprawdę starajcie się walczyć o tą swoją atrakcyjność i też miejcie odwagę mówić sobie czasem, że no słuchaj, no mógłbyś zadbać o siebie bardziej, nie obrażać się wtedy, No, chociaż wiem, że to może być trudna komunikacja, więc ostrożnie, szczególnie panowie, ważcie słowa, ważcie słowa. No, ale raczej, jeżeli mówicie, że żona, ale ty jesteś piękna, naprawdę mi się tak bardzo podobasz, to wtedy ona rzeczywiście będzie jeszcze bardziej dbać o siebie. Ale facetowi to tak dobrze jest konkretnie powiedzieć. Co byś mógł zrobić? Wyglądasz super fajnie, ale mógłbyś popracować nad twoim brzuszkiem na przykład, czy coś. Także takie sprawy. No i to właściwie takie najistotniejsze sprawy są.